artyzm wszechświata. Wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych. O osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki. O tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm Wszechświata. Zapraszamy na drugie spotkanie z doktor astrofizyki panią Joanną Piotrowską, która należy do najmłodszego pokolenia polskich naukowców, o których talent, wiedzę, pracowitość zabiegają najlepsze placówki badawcze świata. Absolwentkę prestiżowego brytyjskiego Cambridge tuż po obronie doktoratu w Europie porwał amerykański Caltech, czyli Instytut Technologii w słonecznej Kalifornii. Dość powiedzieć, że na przykład Centrum Badań Laboratorium Napędu Odrzutowego należące do amerykańskiej agencji kosmicznej NASA jest częścią właśnie Caltechu, że tuż jest słynna Dolina Krzemowa, pełna inżynierów, naukowców, badaczy z wszystkich zakątków naszego globu. Z panią dr Joanną Piotrowską porozmawiamy o ewolucji galaktyk, o tym, co nam mówi ich masa, ich kolor. Poszukamy odpowiedzi na pytania, czy wszechświat jest płaski? O czym świadczy tak zwane przesunięcie ku czerwieni? A jeszcze nie zdradzę czego. Co o powstaniu otaczającej nas rzeczywistości mówi mikrofalowe promieniowanie tła? Jakie procesy gaszą galaktykę? Czy w wyniku zderzenia z Andromedą Ziemia wystrzeli jak z procy w przestrzeń kosmiczną? W audycji usłyszą Państwo dźwięki z wszechświata. Tak, wiem, że w takim ośrodku jak kosmiczna próżnia nie rozchodzi się, bo nie może dźwięk. Ale to, że się nie rozchodzi i że go nie możemy usłyszeć, my, ludzie, nie oznacza, że go nie ma. Nie oznacza, że ciała niebieskie takich dźwięków nie wytwarzają. A tu na Ziemi sprytni inżynierowie i technicy przenoszą je do pasm słyszalnych dla naszych uszu. Posłuchamy więc melodii galaktyki spiralnej, drogi mlecznej, pulsarów, czarnej dziury, dużego i małego obłoku Magellana, ale również podsłuchamy dźwięki ze stacji orbitalnej. Przypomnimy pierwsze słowa wypowiedziane z powierzchni Księżyca, jakie usłyszała ludzkość, a na zakończenie audycji kanadyjski astronauta, komandor Chris Hadfield, zaśpiewa wielki przebój Davida Bowie, Space Oddity. W wykonaniu pikanterii dodaj fakt, że miało miejsce 400 km nad Ziemią na pokładzie Międzynarodowej Stacji pędzącej z prędkością 28 tysięcy km na godzinę wokół naszej błękitnej planety. Startujemy i dosłownie w przenośni. Odliczanie już się rozpoczęło, silniki rakietowe włączone. A co start wahadłowca ma wspólnego z bohaterką naszej audycji, panią Joanną Piotrowską? Już za chwilę, już za moment, wszystko się wyjaśni. Prawda, że pani marzy o podróży w kosmos?
Chciałabym polecieć w kosmos, tak? Czy jestem potencjalną kandydatką? Zobaczymy przy najbliższej rekrutacji. A tak poważnie, to tak, chciałabym wsiąść do rakiety i stanąć na powierzchni Księżyca.
Czyni pani jakieś starania?
Tak, już wiem, że nadaję się medycznie na astronautkę. Mam teraz w planach przygotowania do różnych sportów wyczynowych, które pozwolą mi rozbudować odpowiednie umiejętności. No i oczywiście trening nurka.
Czy coś jest na rzeczy? Przecież wyjeżdża pani do Stanów Zjednoczonych, a tam niejaki Caltech na panią czeka. Caltech brzmi mało przyjaźnie. Wyjaśnijmy, o co chodzi i co to za program, uczelnia, z której strony Ameryki to jest wschodnie, zachodnie wybrzeże?
Caltech to California Institute of Technology, to powiedzmy zachodnioamerykański MIT. To jest mała uczelnia zajmująca się badaniami w zakresie nauk ścisłych, a znajduje się 30 minut od Los Angeles w Pasadenie.
Caltech jest na tej liście celów do osiągnięcia, a potem kosmos?
Zdecydowanie tak. Co więcej, Caltech, jeżeli wszystko się dobrze uda, jest rzut przysłowiowym kamieniem lub beretem od JPL, Jet Propulsion Laboratory, więc to jest jeszcze o krok bliżej lotu w kosmos.
A tam pracuje nie kto inny, tylko Artur Bartosz Chmielewski, inżynier z Polski, który jest dyrektorem wielu projektów, wielu programów, wielu misji kosmicznych.
Dokładnie.
Znacie się państwo?
Niestety nie, natomiast ja pana Chmielewskiego znam jako idola.
Pani Joanno, to porozmawiam jeszcze o innych idolach, których ma Pani w swoim życiu. Otarła się Pani o miejsca, w których ci idole byli. Los Alamos. Mnie się to kojarzy tylko i wyłącznie z bombą atomową i z projektem Manhattan. A co Pani tam robiła i co miało to wspólnego z Pani obliczeniami matematycznymi?
To bardzo dobre skojarzenie, bo tak, Los Alamos historycznie najbardziej kojarzy się z projektem Manhattan. Ja do Los Alamos przyjechałam rozwijać nowe metody numeryczne, to znaczy usprawniać sposób, w jaki liczymy chociażby procesy astrofizyczne.
A coś bliżej o tej matematyce? Matematyka jakiego poziomu to jest i czego dotyka?
To jest matematyka stosowana, a konkretnie metody numeryczne, czyli tłumaczenie rozwiązań, które działają na papierze, na język komputera.
Ten ogromny hałas pochodzi z urządzeń orbitalnego kompleksu badawczego, który krąży wokół naszej Ziemi. To są autentyczne dźwięki. Marzeniem pani doktor Joanny Piotrowskiej, jak słyszeliśmy, jest lot w kosmos. Przygotowania już rozpoczęła. Mawiamy, uważaj, o czym marzysz, bo się spełni. Amerykańska astronautka indyjskiego pochodzenia, Sunny Williams, marzyła, marzyła i wymarzyła. Takimi oto słowami witała, zapraszając na pokład stacji orbitalnej widzów z całego świata.
Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station.
Dodam, że wśród pań, astronautek, wykonała najwięcej kosmicznych spacerów.
So this is Node 2. This is a really cool module. Of course, most of these modules you'll see they have four sides and they're put together that way we could sort of work on a flat plane, either a wall, a floor, another wall or the ceiling. But you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes.
No to wróćmy teraz do tego, co jest Pani specjalnością, ewolucja galaktyk. Galaktyki rodzą się i żyją dzięki, jak Pani kiedyś powiedziała, procesom gwiazdotwórczym. Zanim zapytam o mechanizm, co składa się na proces gwiazdotwórczy?
Dwa proste składniki, gaz i grawitacja.
Budulec galaktyk, gaz i pył międzygwiazdowy. Jaki gaz, jakie gazy, z czego się składa ów pył?
To zależy od tego, jak daleko w przestrzeni kosmicznej patrzymy. We wczesnym wszechświecie ów gaz to tylko hel i wodór, a konkretnie to wodór i hel w tej proporcji masy. Im bliżej lokalnego wszechświata, tym bardziej bogaty chemicznie jest ten gaz.
Czy z tego wniosek, że skład pyłu niezbędnego do zbudowania galaktyki jest różny w różnych częściach wszechświata?
Zdecydowanie tak.
Astrofizycy badający galaktyki analizują ich kolor i strukturę. Co mówi nam kolor, a co struktura? Czy zachodzi współzależność? Galaktyka o takim kolorze musi mieć taką strukturę, a galaktyka o takiej strukturze musi mieć taki kolor.
Średnio statystycznie zależność istnieje, to znaczy galaktyki ze spiralnymi ramionami zazwyczaj mają kolor niebieski, natomiast jest to zależność jedynie statystyczna, ponieważ zawsze znajdujemy wyjątki od reguły, gdzie mamy piękne spiralne ramiona w czerwonej galaktyce albo galaktykę pełni eliptyczną o zaskakująco niebieskim kolorze.
Co kolor i kształt mówi nam o aktywności i składzie materii?
To jest clue całych prac naukowych, które napisałam na ten temat.
A ja otóż... pani daję 3 minuty.
Tak.
I to jeszcze po polsku, a pani pisze cały czas po angielsku.
Więc w dużym skrócie struktura galaktyki mówi nam o tym, czy ona formuje aktywnie nowe gwiazdy, czy nie. Kolor galaktyki mówi nam o tym, czy światło, które do nas dociera, pochodzi głównie ze starych, czy z młodych gwiazd oraz jak dużo pyłu w tej galaktyce jest.
Wiemy, że galaktyki są czerwone albo niebieskie. Czerwone i niebieskie rodzą się i żyją obok siebie, nie wchodząc z sobą w żadne interakcje. Czy narodziny jednych albo narodziny na przykład niebieskich galaktyk później są skutkiem narodzin czerwonych albo najpierw czerwonych, a potem niebieskich?
Galaktyki niebieskie i czerwone tworzą sekwencję ewolucyjną, to znaczy patrząc na przestrzeni ewolucji Wszechświata, widzimy, że galaktyki progresywnie zmieniają się z niebieskich w czerwone, więc interpretujemy je jako młodsze pokolenie czerwone, przodkowie niebiescy.
Ludzką mowę usłyszeliśmy wprost z powierzchni Księżyca. Komandor Neil Armstrong, pierwszy Ziemianin stawiając stopę na gruncie naszego naturalnego satelity, wypowiedział takie oto słowa, które zapisały się złotymi zgłoskami w dziejach naszej cywilizacji. One giant leap for mankind. żeby zgasić ogień, to trzeba wody. Zanim o tym, ile i co jest wodą gaszącą zapłon jądrowy młodych galaktyk. Zapytam o to, co zapala ów ogień niezbędny przy narodzinach galaktyk.
Wystarczająco duża gęstość gazu. To znaczy gaz, zapadając się pod wpływem własnej grawitacji, w pewnym momencie przekracza próg gęstości, w którym dochodzi do zapłonu jądrowego. To jest ta iskra. Nie potrzebujemy zewnętrznego ognia. Ten ogień rodzi się wewnątrz kolapsu grawitacyjnego.
Dobrze, to już wiemy, że coś wybuchło. Ale wiemy, że to coś, co wybuchło, żeby zaistniało i żeby stworzyło gwiazdę, galaktykę, to potem to trzeba schłodzić, polać wodą.
W tym kontekście wodą, albo procesem ochładzającym i gwiazdy, i materię gwiazdotwórczą, jest po prostu emisja światła. To znaczy atomy, emitując światło, wytracają własną energię, a zatem temperaturę.
Ha, aż oniemiałem. Rozumiem, że za wodę robi światło i pan foton?
W dużym przybliżeniu tak.
Wszechświat wypełnia niewyobrażalna ilość galaktyk. Jak pani powiedziała w jednym z wywiadów, cytuję, są one produktem końcowym formowania struktury kosmicznej. Końcowym. Czy mam przez to rozumieć, że do badania początków Wszechświata zabieramy się od końca?
Obawiam się, że niestety tak. A to dlatego, że te końcowe produkty ewolucji Wszechświata są najlepiej dla nas dostępne. Być ambitnym zawsze warto, natomiast niczego się nie nauczymy, jeżeli będziemy patrzyli daleko i nie zobaczymy nic. Dlatego patrzymy na rzeczy, które widzimy teraz i modelujemy wstecz, co zakładamy, jakie procesy zaszły, żeby dotrzeć na końcowe miejsce, czyli dzisiejsze galaktyki.
Wyczytałem, że Wszechświat jest A. izotropowy, B. jednorodny. Ale już nie wyczytałem. Co to właściwie znaczy?
Jeżeli byśmy stanęli w dowolnym miejscu Wszechświata i spojrzeli w dowolnym kierunku, to Wszechświat wyglądałby tak samo, nieważne w jakim kierunku patrzymy i w którym miejscu stoimy.
A niechże ta cisza będzie najlepszym komentarzem do tego, co pani powiedziała. Jak sobie to wyobrazić? Znaczy, gdziekolwiek patrzę, to widzę to samo?
Statystycznie tak. Wyobraźmy sobie, że weszliśmy do pajęczyny pająka. Ale nie jednego pająka, tylko tych interesujących małych tropikalnych pająków, które budują bardzo długie, złożone sieci. Nieważne, w którym miejscu tej sieci stoimy, będziemy widzieli niezliczoną liczbę filamentów sieciowych, które średnio wydają nam się wyglądać tak samo. Oczywiście nie na małych skalach, tylko na skalach wystarczająco dużych. I dla naszego Wszechświata ta wystarczająco duża skala to około 100 megaperseków. Gdzie jeden persek to 3 lata świetlne, tak, a mega to 10 do 6.
Dużo. To, co Państwo słyszą, to symfonia galaktyki spiralnej. Wyczytałem ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, że Wszechświat jest, wezmę oddech, płaski. To jakieś fantazmaty, czy może to nie ten artykuł, nie tego autora, któremu powinienem poświęcić czas i uwagę? Wszechświat jest płaski?
Obawiam się, że odpowiedź brzmi nie wiemy. To znaczy najnowsze pomiary nie są w stanie rozróżnić pomiędzy płaskim, zakrzywionym pozytywnie lub negatywnie modelem Wszechświata. I ta płaskość to nie jest płaskość kartki papieru w dwóch wymiarach, tylko mówimy o płaskiej czasoprzestrzeni, co w konsekwencji ustali przyszłość Wszechświata. Czy on będzie się nieskończenie rozszerzał, płaski, czy będzie rozszerzał się z przyspieszającą prędkością, to jest Wszechświat pozytywnie zakrzywiony, czy negatywnie zakrzywiony Wszechświat, który zacznie się zapadać sam na siebie.
Teraz będzie mocny żart. Skoro Wszechświat jest płaski, może, to przez analogię nasza Ziemia też może być płaska, czyli płaskoziemcy mają rację. No dobrze, 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 spiórnowany jestem pani spojrzeniem, spłonąłem w ogniu niewiedzy o skali kosmicznego wybuchu termojądrowego. Ale skoro o wybuchu, do wielkiego wybuchu trzeba było energii. Jakie energie składają się na sumę energii Wszechświata? Długo myślałem nad tym pytaniem.
Bardzo dobre pytanie i są to trzy podstawowe energie. Obawiam się, że dobrze znamy tylko jedną z nich, która niestety odpowiada jedynie za 5% całego budżetu energetycznego w naszym Wszechświecie, czyli materia widzialna.
Czyli o 95% ani nic nie wiemy?
Wiemy odrobinę na temat ciemnej materii, to znaczy wiemy, że jest i wiemy, jak oddziałuje grawitacyjnie, ale czym jest, nie mamy pojęcia. I kolejny element, zresztą większość budżetu energetycznego Wszechświata, to ciemna energia, o której nie wiemy na dobrą sprawę nic. I teraz duża gwiazdka, to co powiedziałam przed chwilą, jest oparte o model kosmologiczny Lambda CDM. Ten model
nie obowiązuje?
Ma szansę nie obronić się w przyszłości.
Jesteśmy pyłkiem galaktyki Mlecznej, która tak właśnie brzmi. Im dalej patrzymy, tym mniej widzimy. Odległe galaktyki to nie tylko kropki, ale w dodatku to są też takie kropki rozmyte. A jednak, dzięki czemu możemy badać owe kropki z połowy albo początku istnienia Wszechświata? Co na przykład nam mówi ich kolor?
To bardzo ładnie nawiązuje do najważniejszego elementu mojej codziennej pracy, czyli przesunięcia ku czerwieni. To przesunięcie ku czerwieni to jest bezpośredni efekt rozszerzania się Wszechświata. Fotony wyemitowane w odległości X od nas doświadczyły rozszerzania Wszechświata, który, mówiąc bardzo kolokwialnie, rozciągnął ich długość fali, więc przesunął ją w kierunku większych długości fali, czyli ku czerwieni. Patrząc na chociażby kolor galaktyki, jesteśmy już w stanie w przybliżeniu powiedzieć, czy ona jest blisko, czy daleko, patrząc tylko na jej kolor, bo galaktyki znajdujące się dalej od nas będą bardziej czerwone. Ale kolor to dosyć złożony pomiar w astronomii i jest tam bardzo dużo wzajemnych zależności pomiędzy różnymi cechami galaktyk.
Tak naprawdę o tym, czy galaktyka jest dla nas, dla naszego oka, niebieska czy czerwona, to decydują filtry, których my używamy. Spiralne, niebieskie, bo młode gwiazdy emitują światło w krótszych długościach fali. Czerwone, eliptyczne, wypełnione starymi gwiazdami, emitują na dłuższych długościach fali. Więc kolor mówi o długości fali, a ta nam mówi o ich wieku. Zdałem egzamin?
Tak, natomiast to nie,
tak,
jest,
ale...
to nie jest cała historia. Kolor rzeczywiście mówi nam o wieku gwiazd, które emitują światło. Kolor mówi nam też o przesunięciu ku czerwieni, o którym wspomniałam. Kolor mówi nam też o zawartości pyłu, który absorbuje to bardziej niebieskie światło. Więc patrząc tylko i wyłącznie na kolor, który swoją drogą w astronomii, ciekawostka, mierzy się jako różnice w emitowanym świetle pomiędzy filtrem A a filtrem B. Nieważne, co to są za filtry. Ważne, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to jest dobrze zdefiniowana wartość, którą możemy zapisać. To nie jest tylko taki optyczny kolor, który możemy sobie określić w Paincie czy w Adobe Photoshop. Patrząc na galaktykę, która wydaje nam się czerwona w zakresie koloru, nie możemy powiedzieć z pewnością, że to jest albo młoda galaktyka na dużym przesunięciu ku czerwieni, albo młoda galaktyka z dużą ilością pyłu, czy jest to stara galaktyka, która jest blisko nas. Potrzebujemy więcej innych pomiarów, żeby rozróżnić te trzy procesy, a w zasadzie zależności, które dają ten sam efekt.
Pulsary. Gwiazdy neutronowe o niewyobrażalnej gęstości. Ich sygnały radiowe mogą kiedyś się stać kosmicznymi latarniami dla śmiałków podróżujących w bezmiarze Wszechświata. Masa i jasność galaktyki, pani doktor.
Co mówi nam masa galaktyki? Niespodziewane jest to pytanie, bo dla mnie masa galaktyki jest podstawową wartością, względem której określam wszystko inne. A sama masa galaktyki nie interesuje mnie bardzo, natomiast masa pojedynczej galaktyki nie powie nam dużo. Natomiast masy wszystkich galaktyk obserwowalnych na danym kawałku nieba może nam powiedzieć o tym, czy model kosmologiczny, który wybraliśmy, jest prawdziwy, czy nie. Ale do tego dojdziemy później.
Tak jest.
Natomiast jasność galaktyki mówi nam o tym, jak dużo formuje się w niej gwiazd, albo czy ma aktywne jądro galaktyczne, czyli supermasywną czarną dziurę otoczoną aktywnym dyskiem akrecyjnym.
Czy zechce pani rozszyfrować skrót VIPERS?
Tak, VIPERS to jest VIMOS, jeżeli dobrze wymawiam, VIMOS, Public Extragalactic Redshift Survey. Instrument VIMOS, publiczna, pozagalaktyczna badanie, bo nie ankieta, badanie przesunięć ku czerwieni.
Teleskopy Europejskiego Obserwatorium Południowego skierowano na galaktyki odległe od 5 do 8 miliardów lat świetlnych. Powstała trójwymiarowa mapa 90 tysięcy galaktyk. Właśnie wracam do tego, o czym pani przed chwilką powiedziała, że może nie skupienie się na jednej galaktyce, ale zaobserwowanie wielu galaktyk nam więcej nam powie o tej galaktyce, na której się skupiamy. O to chodzi. To nam pozwoliło, mówię o tej mapie, zbadać ich właściwości. Czy kolor niebieski mówi nam, jestem galaktyką gwiazdotwórczą i leżę w obszarze mało zagęszczonym?
Statystycznie tak. Zdecydowanie tak. Natomiast nie możemy zapominać, w przypadku VIPERS to jest prawidłowe określenie, bo wiemy, na jaki zakres odległości patrzymy, więc wiemy, że różnica pomiędzy niebieskimi a czerwonymi nie jest tylko i wyłącznie ze względu na ich odległość od nas. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie możemy zapominać, że te galaktyki potencjalnie mogą mieć dużo pyłu. Ta ostatnia złożoność, ten niuans, do tego potrzebujemy oczywiście badań całego spektrum galaktycznego, żeby określić, jak dużo pyłu jest. Ale tak, średnio statystycznie się zgadza.
Portugalski żeglarz Magellan, pierwszy Europejczyk, który opłynął świat, nawigował patrząc w gwiazdy. Dzisiaj ma tam swoje obłoki. Mały i duży obłok Magellana. Oba śpiewają właśnie tak. Mikrofalowe promieniowanie tła. Już o tym wspomnieliśmy. Takimi obserwacjami zajmuje się sonda Plancka. Miała za zadanie zmierzyć ten najstarszy sygnał we wszechświecie. Naukowcy tacy jak pani, zajmujący się ewolucją galaktyk, przebierali z radością nóżkami, oczekując wyników obserwacji. Ale ja nie rozumiem związku. Co do ewolucji galaktyk ma badanie samych początków wszechświata? No, mówimy w przybliżeniu o, uwaga, 14 miliardach lat. Nie widzę związku.
Nie dziwię się. Natomiast z punktu widzenia astronomii pozagalaktycznej, Planck dostarczy nam informacji na temat rozkładu materii we wczesnym wszechświecie. A konkretnie to rozkładu materii w momencie, kiedy pierwsze światło zostało wyemitowane we wszechświecie. I wiemy, że ten rozkład jest nieidealnie jednorodny i nawet te nieduże różnice w gęstości, które widzimy na mapie Plancka, dadzą początek przyszłym zgęstnieniom ciemnej materii, a w nich wytworzą się przyszłe galaktyki i gromady galaktyk.
Czyli różnica, albo drobne różnice, albo to się nazywa fluktuacja?
Jeżeli mówimy o kwantowych, to tak.
Tak, że właśnie te drobne różnice były przyczyną, dla których powstał wszechświat?
Wszechświat powstał daleko przed fluktuacjami. Nie, ale wszechświat widzialny, to znaczy wszystkie struktury, ta struktura kosmicznych filamentów, jakie nazywamy po angielsku cosmic web, po polsku zakładam, że to jest struktura filamentowa. Vipers, jeżeli popatrzeć na mapę dostarczoną przez Vipers, ona pokazuje nie jednorodny układ galaktyk, tylko sieć pajęczą. Ta sieć pajęcza, którą obserwujemy we wszechświecie, wszystko to miało jeden wspólny początek. Te minimalne fluktuacje we wczesnym okresie rozwoju wszechświata.
Skoro o tym rozmawiamy, żeby zaistniało mikrofalowe promieniowanie tła, to foton musi się oderwać od materii?
Tak.
Mapa mikrofalowego promieniowania najwięcej nam mówi o jednorodności tamtego wszechświata. Jaka jest zależność pomiędzy fluktuacją temperatury a gęstością materii?
Musimy przede wszystkim wytłumaczyć, co mamy na myśli, mówiąc wszechświat przed mikrofalowym promieniowaniem tła. To była w dużym przybliżeniu zupa światła i materii. A dlaczego zupa? Dlatego, że cząstki materii były wystarczająco blisko, że fotony wyskakując z jednej cząstki do drugiej miały wystarczająco krótką odległość, że nie mogły się odbić i wyrwać na zawsze. Więc mikrofalowe promieniowanie tła, prostymi słowami, to jest moment, kiedy wreszcie fotony nareszcie oderwały się od materii. I tak, w tej wczesnej zupie wszechświata materia nie była rozłożona idealnie, równomiernie. To była ciągła walka pomiędzy ciśnieniem a grawitacją. To znaczy były większe zgęstnienia, gdzie, w których grawitacja zbierała ową zupę fotonomaterialną, które z kolei były równoważone przez miejsca rozrzedzenia, gdzie ta gęstość była mniejsza. Fotony w momencie wyrwania z tej całej zupy niosły ze sobą informacje o tym, gdzie było więcej zgęstni, wysokoenergetyczne fotony, i więcej rozrzedzeń, niskoenergetyczne fotony. Więc ta temperatura mikrofalowego promieniowania tła, która swoją drogą jest po prostu związana energią fotonów, bo to w zasadzie energię tłumaczymy na temperaturę, a nie temperaturę na energię, ona bezpośrednio, te rozkłady w energii mikrofalowego promieniowania tła pokazują nam, gdzie było większa gęstość, a gdzie mniejsza gęstość we wszechświecie.
Gwiazda, która daje nam życie, Słońce, ma swój ton, swoje oryginalne brzmienie. Słyszą to Państwo? Bardzo serdecznie dziękuję za ten ogromny wysiłek, bo Pani przekłada wszystko z angielskiego na polski. To, co Pani publikuje i wykłady, które Pani ma, które polecamy naszym słuchaczom, znajdą Państwo na YouTubie wykłady Pani. One są wszystkie w języku angielskim, a dzisiaj postawiłem Panią przed takim zadaniem, że to trzeba wszystko powiedzieć po polsku.
Niestety, przyznam szczerze, jest to dla mnie duże wyzwanie, chociażby poprzednia odpowiedź sprawiła mi dużą trudność, bo to nie są zagadnienia, o których miałam okazję mówić wcześniej w języku polskim. Dlatego mam nadzieję, że cokolwiek składnego wyszło z tego tłumaczenia.
Jak najbardziej. Tak drobne zaburzenia skutkowały spływem materii w niektórych obszarach wszechświata. Kumulacje ciemnej materii i gazu. Gaz wędrował tam, gdzie była gęstniejąca materia, a przez to zawędrowanie do materii zwiększała się jej gęstość, a zwiększająca się gęstość materii absorbowała coraz więcej gazu. To tak działa?
Tak, dokładnie tak to działa.
A czy to, co w tej chwili powiedziałem, czy to jest przez astrofizyków, pani doktor, nazywane niestabilnością grawitacyjną?
Tak, w dużym przybliżeniu tak, bo niestabilność grawitacyjna to jest zjawisko fizyczne, w której siła grawitacji przeważa nad wszystkimi innymi siłami w układzie.
Czy to znaczy, że mamy rozumieć, że to dzięki zaburzeniom, niestabilności w rozkładzie materii i minimalnych różnic temperatur powstały gwiazdy, a z nich materia niezbędna do zbudowania znanego nam wszechświata, czyli nas, bo my jesteśmy dziećmi gwiazd. Czyli z chaosu, wzięliśmy się trochę z chaosu i z niestabilności, dobrze to rozumiem?
Tak. Tak, zdecydowanie tak. Natomiast wzięliśmy się z chaosu, to jest, jeżeli myślimy o ewolucji wszechświata, myśląc o entropii wszechświata, to ona cały czas wzrasta, co jest nieintuicyjne, ponieważ chaos ma większą entropię niż układ zorganizowany, no ale średnia entropia...
Ale tak jest.
Tak, średnia entropia wszechświata cały czas wzrasta, mimo że na małych skalach on organizuje się w zorganizowane struktury.
Mówiąc po polsku, czyli chaosu jest coraz więcej.
Tak.
Chyba już rozumiemy procesy powstawania gwiazd, ewolucji gwiazd, ale nie możemy go zaobserwować, no bo to odległa przeszłość. Nie znamy również odpowiedzi na pytanie, jak przebiegał ten proces, do końca nie wiemy. I tutaj w sukurs przychodzą nam symulacje komputerowe. Czy naprawdę dzięki wirtualnej rzeczywistości jest możliwe odtworzenie procesów zachodzących we wczesnym wszechświecie?
We wczesnym wszechświecie tak, natomiast definicja wczesnego wszechświata różni się od tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. To znaczy symulacje kosmologiczne, czyli wszechświat w pudełku, niestety zaczynają się gdzieś pod koniec ciemnych wieków wszechświata. Czyli tego okresu, w
200 którym... milionów lat? Tuż po wybuchu?
Mniej więcej tak.
Do 3 miliardów, tak?
Tak, tak. Czyli mówimy o tych, powiedzmy, 200 milionów lat po wielkim
wybuchu. Bo potem było to wielkie południe, tak?
Między kosmiczne południe.
Między 3 a 4 miliardy. To są takie terminy, których używają astrofizycy. Przygotowując się do tego spotkania, wyczytałem te terminologie w pani artykułach po angielsku.
Tak, kosmiczne południe to jest wyjątkowy okres w dziejach wszechświata, kiedy obserwowaliśmy szczyt aktywności gwiazdotwórczej wszystkich galaktyk we Wszechświecie. To znaczy od kosmicznego południa w średnio gęstość albo liczba powstających nowych gwiazd na całą objętość Wszechświata maleje.
Czarna dziura to fascynujący obiekt, którego istnienie nie tak dawno dopiero potwierdzono. Gdybyśmy wcześniej mieli odpowiednie urządzenia do prowadzenia nasłuchu, to usłyszelibyśmy właśnie to. Spróbujmy prześledzić ab ovo narodziny galaktyk. Na początku były nieregularne i małe, tak czy nie?
Tak, zdecydowanie tak.
Było ich dużo czy mało? Były gęsto upakowane czy raczej rzadko?
Bardzo dobre pytanie, co mamy na myśli mówiąc gęsto czy rzadko? W odniesieniu do lokalnego wszechświata, gdzie gęstości lokalne są bardzo duże, rzadko.
Założenie, że galaktyki spiralne powstają na drodze przyłączenia małych, karłowatych galaktyk jest fantazmatem czy faktem?
Zdecydowanie fakt.
Powyższe to taki pokojowy sposób narodzin galaktyk. Dużo bardziej efektowne jest takie kosmiczne boom. Kiedy się to dzieje?
Kosmiczny boom zachodzi dużo później w historii ewolucji Wszechświata, kiedy dochodzi do zderzeń już dużych wykształconych galaktyk spiralnych.
I tak powstają spiralne czy eliptyczne?
Eliptyczne.
Czy warunkiem takiej katastrofy jest zbliżona podobna masa galaktyk spiralnych? Innymi słowy, mała z dużą albo duża z małą nie wygenerują boom?
Nie takie fajerwerki. Zobaczymy. Tak, zdecydowanie ma pan tutaj rację. Duża galaktyka wchłonie małą galaktykę. W przypadku dwóch dużych dojdzie do zderzeń.
Zderzenia galaktyk produkują niewyobrażalne w swej wielkości energię. Czy grawitacja może wyrzucić z płaszczyzny galaktyki jakąś gwiazdę? Będzie jak taki samotny biały żagiel płynąć w nieprzebytej przestrzeni kosmicznej? Wie pani, do czego zmierzam?
Oczywiście, że tak. I nie tylko gwiazdę. Gwiazdy to chyba najmniejszy problem takich zderzeń.
A planetę może tak wypluć?
Absolutnie. A konkretniej to planety zapewne nie oderwą się od nich, od ich gwiazd macierzystych w takiej sytuacji. Natomiast już wiem, gdzie pan zmierza. Przygotowujemy się na proce, podczas, na ziemską proce, podczas zderzenia z Andromedą.
Tak jest.
Tutaj, mówiąc szczerze, nie wiem, jaki jest stan obecnych najlepszych modeli dynamicznych tego zderzenia pomiędzy naszymi galaktykami, ale wydaje mi się, że nie musimy martwić się o galaktyczną katapultę. Natomiast jeżeli mogę tylko jeszcze wtrącić jedno słowo. Podczas zderzenia galaktyk nie dochodzi tylko do przemieszania gazu, gwiazd i pyłu. Mamy przecież supermasywne czarne dziury. Owe supermasywne czarne dziury wejdą w układ podwójny, a następnie dojdzie do ich zderzenia. Jeżeli moment pędu, czyli to jak obraca się czarna dziura, w jakim kierunku, jak szybko, jeżeli te dwa momenty pędu będą niewłaściwie ułożone względem siebie, owe zderzenie supermasywnych czarnych dziur może wystrzelić jedną z takich supermasywnych czarnych dziur w przestrzeń kosmiczną. I takie 8 milionów mas Słońca będzie po prostu żaglowało nie jak samotny biały żagiel, ale bardziej jak czarna piracka pandera, połykając wszystko na swojej drodze.
I tym bardzo optymistycznym akcentem, pani doktor z Cambridge, serdecznie dziękuję za odsłonę naszych dyskusji o ewolucji galaktyk, co jest pani métier, bo tym się pani zajmuje. Dziękuję pięknie, pani Anna Piotrowska, doktor z Cambridge od galaktyk.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Na pokładzie właśnie startującego w naszej audycji wahadłowca Atlantis niejedna astronautka sięgnęła gwiazd. Czy wśród nich będzie pani doktor Joanna Piotrowska? Trzymamy kciuki, oby jej marzenia stały się rzeczywistością. Ryk rakietowych silników dla nas, realizatorów audycji, to sygnał, czas już ją kończyć. Pozostało jeszcze pytanie konkursowe, które nagradzamy egzemplarzami książek popularyzujących wiedzę, naukę, technologię. Czy pani doktor Joanna Piotrowska opracowuje nowe metody numeryczne pomocne w badaniach procesów astronomicznych? Tak czy nie? Czekamy na odpowiedzi tylko dzisiaj, tylko do północy pod adresem konkurs@radio.rzeszów.pl. A powtórzę i pytanie, i adres. Czy pani doktor Joanna Piotrowska opracowuje nowe metody numeryczne pomocne w badaniach procesów astronomicznych? Tak czy nie? Audycję zrealizował Jacek Puchalski, muzyka Jacka Chrobaka. Program prowadził i opracował Krystian Nechrebecki. Ostatni akord programu, obiecany przebój Davida Bowie, Space Oddity, wyśpiewany na orbicie przez kanadyjskiego astronautę i komandora, dowódcę statku kosmicznego i ekspedycji Chrisa Hadfielda. Uwaga! To wykonanie ma w internecie ponad 52 miliony wyświetleń. Dla państwa z orbity, Chris Hadfield. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore.
your ear, am I floating in my tin?